Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko, a przy telefonie jest dzisiaj z nami szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, pozdrawiam bardzo serdecznie.
Mam pana właściwie tutaj w studiu, bo kolega prowadzący pozostawił mi tutaj świeżą politykę, gdzie jest takie duże pańskie zdjęcie, hasło podkopy i przedkopy to pańskiej strategii politycznej. Ja co do tej strategii mam pewne wątpliwości, bo rzadko bywa pan w terenie, zwłaszcza w Wielkopolsce. Myśmy rozmawiali 3 lata temu, przypomniałem to panu przed chwilą, przed wejściem na antenę, ale w Poznaniu to pan nie bywa, no naprawdę jest rzadko.
Jesień... No to jest zupełna nieprawda, panie redaktorze.
To jest zupełna prawda, panie prezesie.
Wielokrotnie byłem w ostatnim czasie w kampanii parlamentarnej. Odwiedziłem wszystkie powiaty, choćby północnej Wielkopolski. W Poznaniu widzieliśmy się na konferencji już w kampanii prezydenckiej.
Tak, na początku lutego. I od tamtego czasu cisza, zima, nie ma pana.
A kto był, jak był zakaz przemieszczania się w ostatnich tygodniach?
A w sobotę Małgorzata Kidawa-Błońska na przykład pojawiła się w Poznaniu.
I miała tylko konferencję prasową, bo spotkań się nie da organizować od początku marca. Mieliśmy zaplanowane wiele wydarzeń, więc myślę, że Andrzeja Dudy też przez ostatnie 3 miesiące nie było na terenie Wielkopolski, bo żaden z kandydatów nie może prowadzić normalnej kampanii. To pokazuje, jak właśnie ułomny jest ten proces.
Ale nawet Andrzej Duda nie może prowadzić. Sam pan mówi.
No tak, ale on ma telewizję rządową. Ja nie mam telewizji rządowej.
No ale ma pan telewizję prywatną, ma pan radio publiczne, rządowe, można tak powiedzieć. Także są różne możliwości.
Radio działania. Nie mieszajmy do tej propagandy telewizyjnej, bo wy jeszcze się trzymacie jakoś.
Panie prezesie, Arkadiusz Gralak został burmistrzem Aleksandrowo-Kujawskiego teraz w weekend. W wyborach uzupełniających. Gratuluję, bo to człowiek PSL-u.
Dzięki. Mhm. Był tam burmistrz, który też nas reprezentował. Zmarł niestety w trakcie kadencji.
I dlatego właśnie wybory.
Były wybory uzupełniające, więc dobrze, że będzie kontynuacja.
Tu się jakby cieszycie, że został człowiek PSL-u burmistrzem?
Te wybory zostały przeniesione. One miały się odbyć chyba wcześniej. Mhm. Ten termin był już przesuwany. Jeśli dobrze pamiętam, więc inna jest skala wyborów lokalnych, inna jest skala wyborów ogólnopolskich.
Ale ta sama kartka papieru, że tak powiem. Nikt od niej nie umarł, albo prawdopodobnie nie umarł.
Jeżeli popatrzymy na Bawarię, na którą się rządzący powoływali, na głosowanie korespondencyjne, to zwiększyła się liczba przypadków zachorowań.
Nie. W pierwszej turze zwiększyła się rzeczywiście, bo tam było głosowanie bezpośrednie, ale też minister Szumowski też rozmawiał...
Po drugiej turze zwiększyła się liczba przypadków. Prześlę dane, panie redaktorze,
rozmawiałem z wiceministrem Szymonem Szynkowskim Wilsenkiem, który rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych Bawarii, który mówił, że w porównaniu na przykład z badaniem Wirtembergią nie było żadnych różnic, jeśli chodzi o skoki, a w badaniu Wirtembergi wyborów nie było.
Bawaria nie była na czele landu, w których rozwijał się koronawirus. Mm. Po wyborach korespondencyjnych liczba przypadków się zwiększyła w szybszym tempie i liczba zgonów też była większa.
Panie prezesie, a nie przekonują pana rekomendacje ministra Łukasza Szumowskiego? Szef resortu zdrowia mówi, że nie ma dowodów, że wybory korespondencyjne zwiększają ryzyko zachorowań na koronawirusa. Powołuje się także na to, co szef Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że to są najbezpieczniejsze wybory.
Wie pan minister Szumowski mówił, że nie trzeba nosić maseczek i nie wiadomo po co one są, po czym mówi, że będziemy je nosić przez 2 lata. Trochę, jak na początku miałem i wyrażałem publicznie i szacunek i uznanie dla pana ministra Szumowskiego, to ostatnie wypowiedzi są bardziej poddyktowane pod politykę, bo czemu było powiedziane, że trzeba będzie nosić maseczki 2 lata? Bo za 2 lata to jakby wybory były, to by rządzący się z chęcią na to zgodzili. Więc nie jest już dzisiaj, myślę, aż takim autorytetem pan minister Szumowski, jak jeszcze był na początku, również dla mnie.
A szef Światowej Organizacji Zdrowia, no i jest kilkanaście państw, co najmniej od 1 do 18 kwietnia, które organizują wybory u siebie.
I jest kilkanaście państw, jak Wielka Brytania, jak Francja, która przeniosła drugą turę, jak państwa z Europy i z Ameryki Południowej, które przenoszą wybory o rok, więc są różne podejścia do tego, czy my jesteśmy przygotowani do wyborów korespondencyjnych, czy dzisiaj jest wprowadzone prawo, które umożliwia przeprowadzenie tych wyborów w sposób korespondencyjny, by do 30 milionów trzeba dostarczyć karty do głosowania. Jeżeli one nie mogą dzisiaj być jeszcze w żaden sposób produkowane, bo moim zdaniem premier tutaj naciąga ustawy i nadużywa. Będziemy to sprawdzać wszystko, jego postępowanie i ministra Sasina, ale nie ma ustawy, która to sankcjonuje. Listonosze mówią, co zrobić, jak nie będzie skrzynki pocztowej. No to słyszą, powiedz, to wrzućcie za ogrodzenie. To co, koperty wyborcze mają lecieć za ogrodzenie i ktoś tam jest
w Panie prezesie,
to kompletnie dziadostwo.
Ja bym chciał jeszcze do samej zasady wyborów korespondencyjnych się odnieść. No, Poczta Polska dostarcza tygodniowo 40 milionów różnego rodzaju przesyłek. Kurierzy przyjeżdżają, nikt nie mówi, że to są zabójcze pakiety. No i też poczta mówi, że my jesteśmy w stanie technicznie to zorganizować. Bo przyjmijmy, antycypujmy, że jednak może dojść do sytuacji, że to głosowanie korespondencyjne zostanie ostatecznie uchwalone, że prawdopodobne senackie weto zostanie odrzucone.
Czy... Różnie może być. Mhm. Myślę, że do frakcji zdrowego rozsądku zapisze się więcej posłów niż do tej frakcji, która za wszelką cenę chce do wyborów 10 maja. Nie widzę przygotowania Poczty Polskiej. Po pierwsze, to nie poczta powinna robić Polsce wybory, tylko Państwowa Komisja Wyborcza.
No ale sytuacja jest nadzwyczajna, wiemy o tym wszyscy.
Ale to czemu nie? Jak sytuacja, dokładnie, sytuacja jest nadzwyczajna, a w sytuacji nadzwyczajnej są stany nadzwyczajne, takie jak stan klęski żywiołowej.
No tak, ale wprowadzanie stanu klęski żywiołowej tylko po to, żeby przeprowadzić wybory, to trochę mały powód tak naprawdę.
Nie po to, nie tylko po to. Po pierwsze, trzeba było wprowadzić to wcześniej, bo daje inne uprawnienia samorządowcom. Po drugie, obywatele mogą dochodzić swoich praw i odszkodować. Po trzecie, to z automatu przenosi wybory. Tak. I co się stałoby? Dlaczego obóz rządzący tak się boi wyborów w sierpniu, na przykład, czy we wrześniu? Ja to nie rozumiem, bo po coś opisane są stany nadzwyczajne, a rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej jest podstawą do wprowadzenia.
Tylko to jest broń bosieczna, bo ta władza, która często jest oskarżana przez opozycję o autorytaryzm, może ten stan nadzwyczajnie przedłużać właściwie w nieskończoność.
Nie może. Stan klęski żywiołowej może być przedłużony już za zgodą parlamentu.
W którym większość ma cały czas, przypomnę, obóz Zjednoczonej Prawicy, przynajmniej na razie.
Ale jeżeli opozycja chce i mówi wprost, ograniczyliście wolności gospodarcze, wolności przemieszczania się, sprawiliście, że doszło do sytuacji, w której wszystkie instrumenty, prawie wszystkie instrumenty ze stanu klęski żywiołowej są już używane. Nie chcecie go tylko wprowadzić, bo boicie się, że Andrzej Duda straci poparcie i spadną mu sondaże, a przez to przegra wybory w sierpniu, czy we wrześniu, czy za rok.
No to na takiej samej zasadzie wyliczycie, że wy wygracie wybory. No to tak działa politycznie, a poza tym no, część państw nie zdecydowało się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Panie prezesie, na chwilę to odłóżmy.
Tylko ja nie negowałbym mandatu Andrzeja Dudy, nawet gdyby sprawował go rok dłużej, choć chce z nim wygrać wybory. No to chyba lepszego świadectwa, że nie chce się szkodzić obywatelom, nie można dać, jeżeli nawet chce się, żeby twój przeciwnik pełnił funkcję jeszcze przez rok dłużej i dopiero wtedy będą wybory, w których będzie startował. No, trudno o lepszą
wiarę. Pan jako prezes z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, że nie będzie negować przedłużonej prezydentury Andrzeja Dudy, ale część opozycji już mówi, że po 6 sierpnia nie mamy prezydenta. Kto to jest Andrzej Duda? Kto to będzie?
Nie, jeżeli wchodzi stan klęski żywiołowej, to zamraża on określone procesy i tak jakby dzisiaj został prowadzony, to na czas stanu klęski żywiołowej wszystkie zmiany personalne, nawet wynikające z ustaw czy konstytucji, są zatrzymane na czas trwania stanu klęski żywiołowej.
A jeżeli nie dojdzie do wyborów, nie będzie to głębokiego kryzysu konstytucyjnego? Bo przed tym przestrzega prezydent Andrzej Duda. Czytałem wczoraj taką jego dosyć mocną wypowiedź na ten temat. Bo tak naprawdę nie można dopuścić do sytuacji opróżnienia urzędu prezydenta.
To też mamy opisane, kto zastępuje, kto pełni obowiązki prezydenta. Pełni je marszałek Sejmu, później marszałek Senatu. Więc jeżeli konstytucja opisała stany nadzwyczajne i przesunięcie przez nie wyborów, no to po coś to się stało.
Tylko może naturalne byłoby zrobienie jednak tych wyborów zgodnie z konstytucyjnymi terminami, po to, żeby zachować
się nie da zrobić. W rzetelny sposób się nie da. Co mają powiedzieć obywatele mieszkający za granicą? Co mają powiedzieć ci obywatele, którzy mają prawo wyborcze,
a nie mają adresu?
Ale to oni się powinni zgłosić teraz do ubiegłego piątku. Niepełnosprawni i mieszkający, i głosujący korespondencyjnie ile osób się takich zgłosiło do komisji wyborczych.
A może dobrym sposobem była ta propozycja Jarosława Gowina, tego, żeby dogadać się ponadpolitycznie i o 2 lata przesunąć kadencję, czy jakby wybory o 2 lata w ten sposób, że się przedłuża kadencję prezydenta, wprowadza się 1 7-letnią kadencję. Podobno pan pierwotnie opowiadał się za tym pomysłem, a potem się pan z niego wycofał, kiedy przyszło co do czego.
Podobno to wiele rzeczy było i
polityka opiera się na słowie podobno.
Podobno rządzący też chcieli wprowadzić plan klęski żywiołowej i przesunąć termin wyborów na początku, jak wystąpiła epidemia, jak widać nie wprowadzili. Jeśli chodzi o propozycję zmiany konstytucji, to my wyciągnęliśmy rękę i mówimy tak. Jeżeli by chodziło o rok wydłużenia kadencji, to możemy o tym rozmawiać.
Że za rok ale mogą być cały czas problemy z epidemią i o tym mówią epidemiolodzy światowi.
No, za 2 lata też mogą być i o tym też mówią. I niektórzy mówią, że na jesień może nie być.
Na jesień będzie grypa i COVID, panie prezesie. I to będziemy mieli kumulację wtedy.
Jeju, to pan ma naprawdę wiele już danych, których myślę, że nawet minister Szumowski nie ma, bo on ciągle przesuwa moment szczytu zachorowań. Już miał być za tydzień, za 2 ten
to
szczyt
prawda.
Zachorowań. I więc to jest tak ulotna wiedza.
Ale grypa przyjdzie jeszcze, to wiemy.
Mhm. Grypa przychodzi co roku. Różnego rodzaju SARSy przychodzą prawie co roku. I dojdzie do sytuacji, w której mam nadzieję, że wymyślimy szczepionkę. I to może nie trwać 2 lata, a może potrwać 5 roku, bo są tak zaangażowani naukowcy na całym świecie. Już w ubiegłym tygodniu w Oksfordzie rozpoczęły się badania na temat szczepionki i to już ten proces badań na ludziach.
Wybory na jesień byłyby i tak przedwczesne, jeśli chodzi o tą szczepionkę, bo to jest też jedna z waszych koncepcji, żeby w sierpniu albo we wrześniu przeprowadzić wybory w tej sytuacji. Bo szczepionka
to jest też koncepcja Jarosława Gowina. No bo to, jak wprowadza się dzisiaj stan klęski żywiołowej, to ten pierwszy możliwy termin to jest sierpień, wrzesień, jak ten stan nie będzie trwał zbyt długo. I wtedy można nawet, jakby były wybory korespondencyjne, to po prostu je dużo lepiej przygotować, a nie tak na łapu zapu.
Panie prezesie, no to a propos rzeczywiście tych koncepcji Jarosława Gowina i różnych ruchów parlamentarnych, wielkopolski senator Jan Filip Libicki mówi o tym, że niedługo może się zmienić koalicyjna większość w parlamencie i pan sam dzisiaj mówił o tej opcji zdrowego rozsądku, która może przejąć, jak pan się wyraził, no, to odrzucić głosowanie, czy podtrzymać to senackie
veto. Odrzucić ustawę, która...
Tak, w sprawie głosowania korespondencyjnego. Jest coś na rzeczy wobec tego, co...
W sprawie tego głosowania, tak, jest, ale nie w sprawach innych, tylko dokładnie w sprawie tego głosowania. Już kilku posłów Porozumienia głosowało przeciwko lub wstrzymało się od głosu w Sejmie. Wierzę, że teraz ta grupa będzie większa, choćby po ostatnim spotkaniu z Jarosławem Gowinem, który wspólnie ze mną i z Pawłem Kukizem wyszedł później na konferencję i powiedział, że wybory nie powinny odbyć się w maju i termin sierpniowy jest na pewno lepszy i próbujmy szukać porozumienia.
A co jeżeli okaże się, że wtedy jest właśnie szczyt zachorowań? A co wtedy?
To wtedy
znowu
też można podejmować...
Stan klęski żywiołowy?
Życie składa się z decyzji, które podejmujemy na podstawie analizy sytuacji, w której jesteśmy. Dzisiaj jest sytuacja taka, że wybory korespondencyjne nie będą rzetelne, nie będą powszechne, nie dają gwarancji uczciwości tych wyborów i trudno mówić o tym, że one się w taki sposób powinny odbyć.
Jan Filip Libicki, częsty gość u nas w audycjach, mówi, że jego zdaniem jest także otwarta droga do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu.
No, to uważam, że dyskusje o personaliach, o zmianach...
To jest ważne stanowisko.
Bardzo ważne stanowisko, ale najważniejsze jest życie i zdrowie, bezpieczeństwo obywateli, głosowanie na temat ustawy korespondencyjnej. Ono jest tak naprawdę decydujące w najbliższym czasie, a żadne inne dywagacje.
Panie prezesie, ostatnie zdanie. Co pan by powiedział teraz wyborcom, gdyby mógł się pan pojawić w Wielkopolsce na temat przede wszystkim tych spraw dotyczących koronawirusa? Jaki byłby pański najważniejszy postulat, gdyby mógł pan teraz stanąć na przykład na Placu Wolności?
Jak najszybszego odmrożenia gospodarki. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia i wszystko inne się z tym wiąże tak naprawdę. Zabezpieczenie szpitali. Jak szpitale dobrze funkcjonują i nie są miejscem zakażenia, to możemy ratować życie i zdrowie. Odmrażanie oddziałów już nie tylko dedykowanych chorym na
COVID czy zarażony koronawirusem, ale uruchamianie diagnostyki, operacji planowych, rehabilitacji, fizjoterapii, bo to stoi od kilku tygodni. Druga rzecz, sprawy opieki nad dziećmi, uruchomienie instytucji opieki, bo nie wróci gospodarka, dopóki rodzice nie będą mieli pewności, że mogą bezpiecznie zostawić dzieci. I trzecia rzecz, uruchomienie wszystkich działów gospodarki, które są możliwe, odmrażanie bardzo szybko, już teraz przy izolowaniu osób z grupy ryzyka i podejrzanych o zarażenie.
Ja mimo wszystko mam wrażenie, że dzisiaj powiedziałby to każdy kandydat, z którym bym rozmawiał teraz, 8.15 w Radiu Poznań.
A dziś... To niech zrobią to rządzący, bardzo chętnie im pomogę w tym, tylko na razie tego nie robią.
Deklaruje Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo, panie prezesie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Kłaniam się.
Dobrego.
Proszę odwiedzić Wielkopolskę. Do zobaczenia.
Bardzo często bywam i akurat...
Zapraszam do nas do studia w Poznaniu.
Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Kluczowy temat.